Eseje o ulubionych książkach. Esej ósmy. Prawda mitu? Myślę, że jednym z bardziej intrygujących autorów naszych czasów jest Clive Staples Lewis, który w swoich pismach wielokrotnie porusza temat kondycji moralnej dzisiejszego człowieka, a także uważnie bada procesy kulturowe zachodzące we współczesnym świecie. Etyczna fascynacja człowiekiem podparta jest u Lewisa solidną wiedzą humanistyczną, a także charyzmatyczną intuicją, która pozwala mu ujmować istotę rzeczy w sposób trafny i przejrzysty. Lewis kojarzony jest najczęściej z literaturą dla najmłodszych czytelników, opowieści z Narni, ale to tylko jeden z wymiarów jego twórczości. Urodził się w Belfaście w 1898 roku, a zmarł w Oksfordzie w 1963. W wieku 19 lat brał udział w działaniach wojennych I wojny światowej. To trudne doświadczenie wywarło na nim głębokie piętno. Przeżycia z pola walki doprowadziły go do niewiary. Po zakończeniu wojny rzucił się w wir nauki. Fascynowała go literatura, którą zaczął studiować w Oksfordzie. Wkrótce związał się z Inklingami, kręgiem intelektualistów, wśród których znalazł się także John Ronald Reuel Tolkien. Klimat rozważań o sensie ludzkiego życia i miejsca Bogu w świecie sprawił, że Lewis przeżył nawrócenie. To doświadczenie nadało szczególny rys jego twórczości, która na wskroś przeniknięta jest chrześcijańską wizją rzeczywistości i ciągle żywym pytaniem o Boga oraz o poziom moralnej kondycji człowieka. Odniesienie się do chrześcijańskiego etosu pomogło Lewisowi odnaleźć holistyczne, całościowe ujęcie rzeczywistości i wyjść poza gąszcz rozmaitych nurtów, które niejednokrotnie wzajemnie sprowadzały się do absurdu. Lewis z polotem i swobodą pisarską porusza się w świecie ludzkich bolączek, demaskując różne iluzje i kłamstwa dzisiejszego świata. Jego styl jest niebanalny, a lektura tekstów Brytyjczyka nieustannie ujawnia wielki potencjał intelektualny i duchowy tego pisarza. Dziś chciałbym zatrzymać się przy jednej z jego książek, która stanowi swobodną parafrazę mitu o Psyche i Kupidynie. Zaraz, mógłby ktoś mi przerwać? Mity nas nie interesują, my szukamy prawdy. Byłbym jednak ostrożny w formułowaniu takiego zarzutu. Nie chcemy bowiem iść po linii najmniejszego oporu i rozumieć rzecz dosłownie. Zanim więc zagłębimy się w zaproponowanej lekturze, rozważmy, czy mit przynosi nam jakąś prawdę. Wydaje się, że nie. Nikt chyba nie wierzy w olimpijskich bogów, czy uosobione siły natury, które igrają z człowiekiem, nie trzymając się żadnych praw. Sprowadzanie jednak mitu do prawdy dosłownej jest mocno naiwne, nie o to chodzi. Albo inaczej, jeśli ktoś tak czyta mitologię, to oczywiście żyje w wielkim zakłamaniu. Przyzwyczailiśmy się, że prawda to zgodność poznania z rzeczywistością. Stąd jesteśmy tacy aptekarscy, dosłowni, przykładający do wszystkiego mędrca szkiełko i oko. Możemy jednak spojrzeć na prawdę nieco inaczej, jako na pewną mądrość, naukę płynącą z jakiegoś doświadczenia. Taką metodą posługiwał się przecież sam Pan Jezus. Jeśli mówił w przypowieściach, to miał na myśli jakąś uniwersalną naukę, a nie dosłowną rzeczywistość. Dlatego nie szukamy wioski, adresu, pod którym mieszkał ojciec syna marnotrawnego. Ani nie rozglądamy się za miejscem, w którym miłosierny Samarytanin odnalazł poturbowanego kupca. Rozumiemy, że są to pewne obrazy, wzorce, które mają nam pomóc zrozumieć naszą relację do Pana Boga. Z tym samym zabiegiem mamy do czynienia podczas stosowania takich gatunków literackich jak bajka. Wiemy, że lis, zając, kruk czy inne zwierzę, a tym bardziej drzewo albo kamień, nie mogą zachowywać się jak ludzie. A jednak dla lepszego zrozumienia wielu autorów sięgało po te gatunki, by zostawić nam swoją naukę. Dlatego również mit może być pouczający, jeśli tylko poza pozorną dosłownością kryje w sobie mądrość życiową, która nigdy nie traci na aktualności. Powieść Dopóki mamy twarze wpisuje się właśnie w ten nurt reinterpretacji mitu. Przyznam, że mało która książka tak mnie wciągnęła. Porwała mnie nie tylko fabuła, jakaś taka mistyczna, ale udzielił mi się nastrój, który poruszył mnie do głębi. Autor wspaniale zbudował napięcie i nie zostawił czytelnika z łatwymi odpowiedziami. Opowieść zaczerpnięta została z Metamorfos Lucjusza Apulejusza Platończyka i streszcza się w następującej fabule. Najpiękniejsza córka pary królewskiej, Psyche, za życia doznawała niemal boskiej czci. Zazdrosna o to Wenus uknęła intrygę. Poleciła swojemu synowi Kupidynowi, by ten rozkochał dziewczynę w najnikciemniejszym z ludzi. Gdy jednak Kupidyn zobaczył Psychę, sam się w niej zakochał. Zabrał ją do swego pałacu, gdzie przybywał do niej pod osłoną nocy. Zabronił jej jednak oglądać swoją twarz. Jednak za namową dwóch pozostałych sióstr Psychę podczas jednych ze spotkań skierowała światło lampy na oblicze Kupidyna. Gdy ten zorientował się, nastąpił ciąg wielkich klęsk w życiu jego wybranki. Po wielu perypetiach, które nie weszły już do książki, cała opowieść skończyła się pojednaniem i happy endem. Dla Luisa przywołana opowieść stanowi bardziej punkt wyjścia niż wzorzec, którego ściśle by się trzymał. Autor pozwolił sobie na swobodną, twórczą, co sprawiło, że jego dzieło podąża w zupełnie innym kierunku. Dopóki mamy twarze, możemy zaliczyć do gatunku fantazy. Choć jest to świat wymyślony, to czujemy się w nim mocno osadzeni. A mowa o królestwie Glome, w którym czci się krwawą boginię Ungit. W pewnym momencie dla przebłagania i zmiany losów królestwa kapłani sugerują złożenie w ofierze pięknej i dobrej córki króla Troma, Psyche. W pałacu zostaje druga córka Orual, tak brzydka, że zakrywa twarz. Nie chcę zdradzać fabuły, bo mógłbym odebrać przyjemność z lektury. Bardziej interesujące jest dla mnie to, jak Luis wychodzi z ram przywołanego mitu i skierowuje się ku sprawom wiary. Tak, myślę, że można zaryzykować takie twierdzenie. Tym bardziej, że podczas lektury natrafimy na takie perełki jak: umrzyj, zanim umrzesz naprawdę. Dla mnie to wezwanie do swoistego oczyszczenia z tego, co światowe. To po prostu nawrócenie. Zachęta, by umarło w nas to, co związało nas z tym życiem doczesnym, aby prawdziwa śmierć stała się tylko przejściem do wieczności ukrytej w Bogu. I jeszcze jedna myśl. Czasem nasza twarz, czyli całe ludzkie obciążenie fizjonomią i charakterem, specyficzną mentalnością i sposobem poznawania, może zamykać nas na Boga. Żądamy od Niego odpowiedzi. Chcemy, by nam się objawił, ukazał, wszystko wyjaśnił. Chcemy złapać Go za nogi. Jednak On daje się dostrzec tylko tym, którzy mają wiarę. Zrozumiała to również Orual, spisując całą tę historię. Dziś wiem, Panie, dlaczego nie udzielasz nam odpowiedzi. Sam jesteś odpowiedzią. Wobec Twojego oblicza milknie wszelka wątpliwość. Czy jakaś inna odpowiedź mogłaby nam wystarczyć? Wszędzie tylko słowa i słowa. Wiedziemy je do walki z innymi słowami.